Piotr Solecki. Dobry wieczór.
Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
Historyk, nauczyciel z 4 LO, którego słuchacze Radia Łódź, przynajmniej ci stali, znają już doskonale, ponieważ, no i autor książki o Saladynie i czekamy na kolejne książki.
Dziękuję, bardzo miło.
Ale pan Piotr lubi w Radiu Łódź się pochwalić swoimi uczniami, którzy są niesamowici. Bardzo zainteresował pan ich historią. Oni z własnej woli, to znaczy, ja podejrzewałam, że nie z własnej woli, ale przecież podpytywałam ich i okazało się, że chodzą na wykłady uniwersyteckie. No i teraz możemy ogłosić, że już oficjalnie ta rzecz została załatwiona.
Tak, w połowie maja udało nam się podpisać dokument o współpracy między 4 Liceum imienia Emilii Szczanieckiej w Łodzi. Była nasza pani dyrektor oraz przedstawiciele władz Uniwersytetu Łódzkiego. Muszę powiedzieć, że to dla mnie też duży honor, no bo jestem wychowankiem Uniwersytetu. Uniwersytet Łódzki jest moim alma mater. Studiowałem tam na 2 kierunkach i było to dla mnie też bardzo duże szczęście, że można było nawiązać tą współpracę. No i bardzo mi zależało, żeby to od razu zaczęło się jakby również zajęciami. Więc i przy tym konkursie o Kazimierzu Wielkim już były zajęcia, ale przy okazji samego podpisania był wykład, o co poprosiłem o rozbiciu dzielnicowym. A dzisiaj już byliśmy na zajęciach wstępy do łaciny i wartość tego języka w czasach współczesnych. Myślę, że też bardzo fajne zajęcia. Młodzież była zadowolona i za tydzień znowu idziemy, więc nie hamujemy, mimo że jest koniec, wszyscy są zmęczeni, ja też troszkę już...
No w takim razie gratuluję, ale dzisiaj nie tylko będziemy chwalić
też ganić.
Szkołę. Nie, ganić nie będziemy, ale też chcę pana popytać o ważne czerwcowe daty i uzgodniliśmy sobie, że odbędziemy taką wędrówkę wstecz, a chcę rozpocząć od daty dzisiaj już przeze mnie przywoływanej, czyli rok 1989, wybory kontraktowe, pierwsze po wojnie, częściowo wolne wybory, których pan nie pamięta, bo pan jest tylko 3 lata starszy od wolnej Polski, tak?
Więc nie mogę tego pamiętać, ale przyznam szczerze, że jako historyk wiele razy podchodzę do tego tematu, w ogóle do okresu Polski czy Pospolitej Ludowej. I muszę przyznać, że tęższe głowy się nad tym zastanawiały, jak to ocenić, bo mamy różne wydarzenia, mamy i wydarzenia właśnie z Wybrzeża, mamy stan wojenny, no i właśnie ten okrągły stół i pierwsze wolne wybory. Na ile to była umowa, pewna ugoda, czy można było inaczej, czy można było odważniej, trudno jest też tak jednoznacznie ocenić i skrytykować tych wszystkich ludzi tego przełomu. Natomiast na pewno Polska znowu pokazała jakby ten początek. Wskazaliśmy jakby zaczyn do tej jesieni ludów, tak? To od nas zaczął się potem upadek muru berlińskiego. To
właśnie... No właśnie, bo w świecie najbardziej znany jest ten berliński mur. Dobrze, że też jest znana postać Lecha Wałęsy, bo może przez to niektórzy dojdą do tego, że to w Polsce.
Tak.
Polska była pierwszym krajem bloku wschodniego.
Chyba najbardziej niepokornym, tak? Natomiast niewątpliwie soczewką polityczną ówczesnej zimnej wojny były Niemcy, podzielone Niemcy. I nie da się ukryć, że świat zawsze będzie patrzył na te Niemcy. Pamiętajmy, że tam był w latach 60. Kennedy, który powiedział "Ich bin ein Berliner", co zostało przetłumaczone, że jestem pączkiem, bo nawet nie wiedział, że mówi o sobie w sposób właśnie piekarniczy. Ale chodzi mi o to, że cały świat kierował swój wzrok na Niemcy. To jednak był obszar największego zainteresowania. Od lat 40. od samego podziału po Poczdamie wiadomo było, że to Niemcy będą determinować ówczesny świat i stosunki międzynarodowe. Natomiast to w Polsce zaczęły się te najważniejsze przemiany, to my niepokorni ciągle próbowaliśmy zniszczyć tę żelazną kurtynę, która zapadła tuż po II wojnie światowej, jak to powiedział Winston Churchill, że od Szczecina aż po Triest zapadła żelazna kurtyna. My znaleźliśmy się po tej złej stronie, bez planu Marszala, bez możliwości demokratyzacji, no i powoli, powoli udało nam się, tak jak tutaj dochodzimy do roku 89., po ciężkich zmaganiach udało nam się wydobyć z tego komunizmu. Straty były ogromne. Uważam, że w naszym społeczeństwie nie potrafimy chyba dobrze wskazać. Teoretycznie wydaje nam się, że nie było dużych strat ludnościowych, bo te najgorsze były lata 40., początek 50., ale myślę, że jeszcze długo będziemy wychodzili właśnie z tego otumanienia komunistycznego. Cieszmy się tylko,
a nie tylko straty w ludziach się liczą, prawda? Nie tylko się liczą ofiary ludzkie stanu wojennego w sensie istnień ludzkich, ale liczą się złamane życiorysy,
właśnie,
przeróżne, złamane kariery.
emigracja, ten niestety popularny antysemityzm, który został też trochę na siłę wytworzony w latach 60. Mamy rok 68. Mamy, no brakuje, uważam, tej elity żydowskiej w Polsce. Byłoby to z dużym pożytkiem. Zresztą nieraz rozmawiałem z wybitnymi profesorami, którzy mówią, że brakuje tych ludzi. To byli wybitni specjaliści, doktorzy, profesorowie uczelniani. Szkoda, że ich nie ma.
No, to... nie jeden raz w historii Polski mamy do czynienia z eliminacją inteligencji, zarówno żydowskiej, jak i polskiej.
Kiedy szukałem dat co do
żydowska, naszego też Polska,
rozmowy,
oczywiście
tak, Żydzi byli Polakami i to w ogóle bez złych zdań. Natomiast chciałem tylko dodać, że właśnie szukając tych dat i niestety jest pewna prawidłowość, przeglądałem dosłownie po dniu, tam 8, 7, 6, 12 czerwca, koniec maja, wszędzie są jakieś pogromy Polaków, pogromy Żydów. Niestety ta druga wojna, dobrze jeden z historyków ocenił, że to był spadający Boeing co 5 minut przez 5 lat. To były takie straty ludzkie, a Polska jako państwo poniosła największe straty jako jedno państwo, ludnościowe i no, budżetowe, więc nie dość, że mieliśmy straty, to jeszcze potem mieliśmy okres komunizmu, z którego no, ciężko się było wydobyć i myślę, że wielu z nas czuje pewien niesmak. Fajnie, że nastąpił upadek muru berlińskiego, że skończyła się żelazna kurtyna, no ale pewnego rozliczenia myślę, że nie było i tutaj bym wskazał to jako jeden z błędów.
No i to dzieli też Polaków.
Tak,
dzieli to też
niestety
społeczeństwo. Sprawa tak zwanej grubej kreski bardzo często do dzisiaj jest przecież przywoływana, ale myślę, że częściej przez te starsze pokolenia Polaków, ponieważ młodszym pokoleniom czasem nawet trudno zrozumieć, na czym polegał ten komunizm w Polsce, jak to było, była zła władza. To nie można było jej obalić, mówią dzisiejsi na przykład 18-latkowie,
tak,
czy 16-latkowie.
Czemu nie można było tego jakoś szybciej, inaczej?
Inaczej, lepiej. A czemu nie można było tak, że 100%, w 100% będą to wolne wybory, prawda?
No właśnie.
Ale tak, ale też myślałam tutaj o pana ocenie i pan z punktu widzenia młodego historyka stwierdza to. Oczywiście słyszałam, że pan powiedział, tęższe głowy się nad tym zastanawiały, więc...
Tak, myślę, że profesor Roszkowski, Paczkowski, myślę, tak, że oni na pewno podjęliby jakąś ocenę bardziej wytężoną.
Ale jednak pan w kategoriach błędu postrzega.
Ale to chyba tak, chyba w kategoriach, tylko pytanie właśnie, czy błędu koniecznego. Wydaje mi się, że to właśnie chyba było takie potrzebne zło konieczne na ten moment i na ten moment przełomu, więc no niewątpliwie ten okrągły stół i to, co się wydarzyło, wybory, no musiało nastąpić i myślę, że to ta ciągłość dziejowa gdzieś tam się potoczyła, ale czy tak powinno być, myślę, że to już zostawiam, mówię, ekspertom od tego, nie jest to do końca mój ukochany okres.
A czy uczniowie są zainteresowani historią najnowszą, czy jednak bardziej powiedzmy, nie wiem, dwudziestolecie międzywojenne, druga wojna światowa, albo Kazimierz Wielki, ostatnio dużo mówiliśmy o Kazimierzu Wielkim, o Łokietku.
No tak, to jest, trzeba ich zaciekawić tym okresem. Ja jestem zazwyczaj wielką sympatią, tutaj darzę historię powszechną i zawsze uczniów zachęcam do badania historii powszechnej. Też trochę zmieniam, staram się ten ciężar przerzucić na historię Polski, żeby zrozumieli pewną ciągłość i dlaczego Polska upadała, żeby rozumieli pewne wnioski, pewne prawidłowości. Jest trochę problem z zaciekawieniem tą historią. Ona niestety no, w takim ogólnym otoczeniu nie ma jakiegoś takiego dobrego PR-u. Do końca też nie rozumiemy, jak oceniać tych Polaków. Znaczy nie wiemy, jak oceniać samych siebie. Czy bohaterowie, czy tchórze, czy właśnie antysemici, czy jednak obrońcy semityzmu w Polsce. I tych pytań jest bardzo dużo. Ta nasza historia jest bardzo bujna i przez to taka ciekawa, tylko no, mamy bardzo trudne tematy i tych tematów czasami jest za dużo. No, więc...
Ja myślę, że jednak ważne jest, aby na tych kolejnych etapach edukacji docierać do historii najnowszej, dlatego, że tak jak na zajęciach z języka polskiego, czasem nie dociera się do literatury najnowszej, bo w programie jest tyle ważnych rzeczy i już brakuje czasu na literaturę najnowszą. Tak i ważne jest, żeby podczas nauki historii nie zapominać o historii najnowszej.
No dlatego właśnie staram się, żeby tutaj teraz pod koniec roku jeszcze mocno przyłożyć się do tej Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej i do zimnej wojny, żeby rozumieli, że to wynika wszystko, ta cała współczesność, to co się dzieje, wynika właśnie z tego okresu.
Jak pan wspomniał, mnóstwo wydarzeń w czerwcu, pod koniec maja, ale różnych, bo i tragicznych, i bohaterskich. I skoro tak wędrujemy w czasie, to może teraz powiedzmy o Gdyni, o fenomenie miasta z morza, jak chce literatura i film Gdyni, która powstała, ponieważ wolne miasto Gdańsk było niepewne, jeśli chodzi o polski dostęp do morza.
Tak, trzeba sobie uzmysłowić sytuację ogólną, która Polska zastała po I wojnie światowej. Dostaliśmy tylko część wybrzeża, bez portu. Mieliśmy tylko wioski rybackie i Gdynia czymś mniej więcej takim wówczas była, tak funkcjonowała. Więc można powiedzieć, że sytuacja była trudna, dlatego szukaliśmy okna na świat. I takim oknem stała się Gdynia. Mamy tutaj postać inżyniera Wendy, który świetnie rozplanował budowę tego, rozbudowę w ogóle portu. No a natomiast trzeba bezwzględnie wskazać Eugeniusza Kwiatkowskiego, który był fundatorem, tak? No bo kiedyś zapytano w ogóle pana Kwiatkowskiego, kogo pan uważa za najważniejszą postać, która rozbudowała Gdynię. I on oczywiście wskazywał Wendę. Natomiast jak zapytano Wendę, to on wskazywał Kwiatkowskiego. Myślę, że prawda jest pośrodku, ale najwięcej pieniędzy i funduszy takich, bym powiedział, rządowych włożył w rozbudowę Gdyni w połowie lat 20. jednak minister Kwiatkowski, więc tu trzeba mu oddać ten honor fundatora tego miasta. Przypominam, że to z małej wioski portowej
właśnie,
stało się...
Właśnie, chcę powiedzieć, że tam było coś, była wioska.
Była wioska, tak. Ale z tej małej wioski w ciągu kilku, znaczy w sumie w ciągu 10 mniej więcej lat stało się to ważnym portem bałtyckim, a pod koniec okresu międzywojennego to był jeden z największych portów w Europie.
Więc i najnowocześniejszych.
Najnowocześniejszych jeszcze. I jeżeli ktoś był bezrobotny, to była taka zasada, wystarczyło stanąć na drodze niedaleko Gdyni i pokazać karteczkę, że szukam pracy. Praca się znajdowała w ciągu kilku minut podobno.
I w 1939 roku miasto zamieszkiwało 130 tysięcy osób, a wcześniej no to była właśnie wioska. A dlaczego czerwiec jest ważny dla historii Gdyni?
No czerwiec, ponieważ w 1921 mamy właśnie zaczątek budowy tego portu. Chcę tylko przypomnieć, że Niemcom bardzo zależało, żeby zdobyć to miasto i przemianować na swoje niemieckie, więc jak tylko doszło do kampanii wrześniowej, ludność wyrzucono, sprowadzono osadników niemieckich, natomiast miasto zyskało nową nazwę Gotenhafen, czyli port gotów. To była taka hitlerowska zemsta trochę na Polakach za to, że ośmielili się wbudować coś tak wielkiego i tak potężnego.
Ale jak szybko w 1921 roku, tak jak pan powiedział, rozpoczęto budowę portu i miasta, a w 1922 roku pierwszy pełnomorski statek z Gdynią jako portem macierzystym w kalendarium się pojawia.
Tylko że mówię, to są dopiero początki. Największy rozwój będzie, kiedy ministrem zostanie pan Kwiatkowski, połowa lat 20. i wtedy pakowanie pieniędzy, współinwestycja z Francuzami spowoduje, że Gdynia stanie się bardzo poważnym graczem jako port.
No znowu przeskakujemy w czasie, tak trochę nie po kolei, bo czerwiec to także bardzo ważne daty, jeśli chodzi o II wojnę światową.
Tak, no każdy, kto lubi ten okres, a jest ich bardzo dużo, pasjonatów II wojny światowej mamy i w szkołach, i w księgarniach, jest to temat uwielbiany. Czerwiec bez wątpienia jest to moment przełomów, tak, bo mamy i na Pacyfiku, mamy bitwę o Midway, czyli wielką klęskę Japończyków. Stracili 4 lotniskowce, co ich bardzo upokorzyło. Można powiedzieć, że to jest bardzo poważny punkt przełomowy walki na Pacyfiku. Do tego w czerwcu również Hitler rusza przeciwko Związkowi Sowieckiemu. Ja to nazywam taką iluzją, bo tak naprawdę wszystkim się wydaje, że on wygrywa, on przegrywa. On wchodzi w pułapkę. W pułapkę pogody, w pułapkę pewnego sukcesu.
No tak, kiedyś o tym rozmawialiśmy, jak tak, Napoleon.
Tak, tak, no bo właśnie Napoleon dokładnie w tym samym czasie też uderzał. I też wszystkim się wydaje właśnie...
Ten czerwiec jakiś.
Tak, im się wydawało, że ten czerwiec jest dobry. No, historycy wojskowości wskazują, że czerwiec to już jest... Druga połowa czerwca to jest za późno, żeby atakować Rosję, czego oczywiście tutaj nie sugeruję, tylko żeby właśnie rozprawić się z Rosją w tamtych czasach, trzeba było atakować wcześniej. Koniec maja, początek czerwca, bo pogoda, jak wiemy, w Rosji dość szybko się zmieniała. Raz było upalne lato, potem nagle stały się deszcze, a po deszczach przyszła sroga zima. I to wszystko niestety już nie da się, tego się nie da odwrócić.
Bitwa o Midway stała się jedną z najsłynniejszych bitew świata za sprawą filmu, bo to kultura popularna przyjrzała się mocno tejże właśnie bitwie. To skoro już wylądowaliśmy teraz w tej epoce napoleońskiej, no ale takie spacery sobie czasem urządzamy
po historii, po datach. Ja w szkole też tak robię na lekcjach, szukam z uczniami właśnie tych połączeń, więc jeżeli mamy tutaj już okres napoleoński, to w tej epoce napoleońskiej, która była dość długa, też mamy wiele ważnych wydarzeń, bo mamy właśnie i ważne bitwy. Między innymi była bitwa pod Marengo, ważna bitwa w czasach napoleońskich. Mamy zaangażowanie w Hiszpanii, co jest uważane za początek końca Napoleona w 1808 roku. No i najważniejsza chyba rzecz, czyli w czerwcu 1812 roku, 23 czerwca, Napoleon rozpoczyna swoją największą i najgorszą kampanię w historii swoich wszystkich wojen, bo mówię, ulega iluzji, iluzji zwycięstwa, że może wygrać ten najważniejszy krok, podejmie i pokona carską Rosję. Okazało się to znowu, znaczy no już nie jeden próbował i nie jeden potem będzie próbował. Nie było to możliwe w kategoriach wojskowych i no dziwne to niestety, ale znowu to się potem powtórzy, więc no niestety Napoleon wszedł w pułapkę chyba samego siebie i w pułapkę iluzji zwycięstwa.
A Waterloo to też czerwiec?
Tak, dokładnie. Waterloo, czyli bitwa, ostatnia ważna bitwa Napoleona.
Właśnie Waterloo, a ja za Abbą.
Tak.
Waterloo. Nie, nie, oni śpiewali chyba Waterloo.
Waterloo. Tak. Możemy tutaj używać tej formy. To jest ciekawe, bo tak naprawdę 2 dni wcześniej, 16 czerwca, Napoleon wygrywa. Wydawało się, że on już jest na skraju, znaczy jest u progu zwycięstwa. Pokonał wojska pruskie, Wellingtona odepchnął i wydawało się, że w ciągu 2 dni prawdopodobnie pokona tych aliantów i będzie się szkoła do walki z Rosjanami i z Austriakami, którzy nadchodzili, którzy się już obawiali Napoleona. Okazało się, że właśnie 18 czerwca Wellington wytrzymał napór Napoleona. Marszałek Ney niestety nie pokonał Wellingtona, który już wiedział, jak walczyć z Francuzami, a pruski generał Blücher miał jedną taktykę, jeden sposób myślenia do przodu, więc jego żołnierze świetnie otoczyli pole bitwy i wrócili na nie, a Francuzi po prostu ich zgubili. Więc 18 czerwca 1815 roku pod Waterloo mamy klęskę Napoleona, który wtedy już nie jest w swojej świetnej formie, już jest niestety dużo słabszy, schorowany i nawet gdyby wygrał pod Waterloo, śmiem twierdzić, że epoka napoleońska to już było, to już nie ten czas, to już nie ma możliwości.
Czyli nie zawsze wystarczy wygrać bitwę, aby wygrać wojnę.
Wojnę, właśnie.
No i Kongres Wiedeński.
Tak, czyli to jest taka kropka nad i, no bo trzeba było uporządkować sytuację, bo faktycznie Napoleon trochę namieszał, tak? Poukładał tam na tronach swoich bliskich, swoją rodzinę. Wydawało mu się, że stworzy Europę napoleońską. I właśnie wydawało się w 12 roku, kiedy szedł na Rosję, że jest on bardzo blisko. A jednocześnie, jak widać, jak to w życiu, w 12 był bardzo blisko, a w ciągu tych kilku miesięcy oddalił się od Europy napoleońskiej o lata świetlne. I w rok 13 mamy bitwę pod Lipskiem, 14 obroni Francji, zsyłają go na Elbę i on właśnie, to jest też fenomen Napoleona, on wraca z tej Elby i jeszcze raz próbuje. Kurczę, to jak ci artyści, którzy nie potrafią czasami z tej sceny zejść, bo jeszcze czują się na siłach i Napoleon, jakbyśmy go zapytali w 14 roku, to powiedziałby, ja jeszcze mogę. No i wrócił w 15, tylko że to już było niestety za dużo, za późno i już Europa i Francja była nim zmęczona. To już 15 lat Napoleona wystarczyło chyba. Trasa koncertowa się skończyła.
No i teraz dochodzimy do jednego z pana ulubionych tematów. Wyprawy krzyżowe.
Tak, przeskakujemy. Właśnie o mniej więcej 800
i to
lat.
To też znowu czerwcowe wydarzenie.
Tak, czerwcowe właśnie. Tu się bardzo dużo dzieje, bo tak naprawdę... I chyba zawsze będę to powtarzał moim uczniom, że najważniejsza i najbardziej spektakularna była pierwsza krucjata. Gdyby ona się nie powiodła, to prawdopodobnie ta epoka nie widziałaby tych wypraw krzyżowych w tak znakomity sposób i nie byłoby ich tak wiele. W czerwcu 98 roku krzyżowcy podchodzą pod Antiochię, zdobywają ją, sami znajdują się za chwilę w oblężeniu i dokonują cudu. Jeden z zakonników odnajduje, sam zresztą pewnie to zakopał, włócznię świętego Longinusa i wszystkim ogłasza, że znalazł, miał widzenie, znalazł tą włócznię i potrzebny był im trochę cud, bo byli otoczeni przez Turków zewsząd, miasto było otoczone i on podnosi tą włócznię i pokazuje wszystkim.
Motywacja.
Motywacja, tak. Ja też mówię to właśnie uczniom. Możemy się z tego śmiać, ale ile razy w życiu, jak ktoś nam powie, że w tym momencie mamy szansę, musimy spróbować, to jakoś inaczej wtedy działamy. Jak ktoś nam właśnie podreperuje morale, i to się stało właśnie. W czerwcu 1098 oni uwierzyli, że nastąpił cud, że Bóg ich wybrał. I według kronikarzy wyszli przed miasto, bo już koni nie mieli. Ruszyli, że tak powiem, galopem bez koni i dorwali tych Turków i ich rozbili. No to jest właśnie chyba ten mózg ludzki, który potrafi działać na potrzeby i na zawołanie. Czyli potrafi się leczyć, potrafi robić różne rzeczy, których byśmy sobie nie wyobrazili, jak te na przykład matki, które jak sobie, znaczy jak było dziecko uwięzione pod samochodem, to potrafiły wydobyć taką siłę w sobie. Więc myślę, że i krzyżowcy mogli wydobyć boską siłę z poczucia właśnie tego cudu. I zaraz po zdobyciu Antiochii ruszają pod święte miasto Jerozolimy. I właśnie w czerwcu rozpoczyna się miesięczne oblężenie, które się kończy 15 lipca 1099 i to jest kolejny fenomen. Krzyżowcy zdobywają święte miasto i cała Europa jest w szoku. Zresztą papież nie zdążył nawet usłyszeć tego ważnego wydarzenia, bo zmarł. Zresztą papieże mieli tę tendencję, że albo umierali za wcześnie, albo jak usłyszeli, że na przykład muzułmanie zdobędą Jerozolimy, to umierali z żalu, że stracono tą Jerozolimę. Więc papieże byli takim papierkiem lakmusowym sytuacji trochę czasami.
Tak myślę o tym motywie właśnie mobilizowania, jakie to jest niezwykle ważne i to właściwie w różnych dziedzinach naszego życia, bo sportowcy, na przykład trener mobilizuje drużynę przed wyjściem na boisko, może im dać bardzo dużo siły, nauczyciel mobilizuje uczniów. Potrafi im dodać wiary w siebie na przykład przed olimpiadą mediewistyczną, tak?
przed konkursem albo przed
ale
jakąś
też,
maturą.
Ale też i w Dziejach Oręża było wielokrotnie tak, że na przykład jeden przykład nieustraszonego męża potrafił zmobilizować całe masy wojska do walki.
Tak, tak. To właśnie ci, którzy wychodzili przed szereg, walczyli, na przykład zdarzało się, że ginęli, ale dawali innym pokaz swojej odwagi. Zresztą wielokrotnie zdarzało się, że ci wielcy wodzowie wychodzili przed swoje wojska i im tłumaczyli, po co walczą, dlaczego walczą i że to jest ta ważna bitwa, ten moment przełomowy. I myślę, że to takie napędzanie i motywacja jest bardzo ważna we wszystkim, co robimy. Natomiast wrócę do tych moich krucjat, bo w czerwcu też się ważna rzecz dzieje a propos mojego Saladyna, do którego też często lubię wracać. Fryderyk Barbarossa, nie dość, że został koronowany na cesarza rzymskiego w czerwcu 1157, ale również w czerwcu był jego koniec. Bo kiedy szedł na krucjatę przeciwko Saladynowi i miał wielką armię, to właśnie 10 czerwca je wpłynął do rzeki na koniu i już z niej nie wyszedł żywy. Po prostu czy zawał, czy udar. No niestety największa postać tamtych czasów, największy władca popłynął z rzeką Salę w Azji Mniejszej, w Turcji, a w tym czasie pewnie Saladyn otworzył barek i mógł się cieszyć z tego, że jego największy wróg właśnie po prostu poległ. Tak jakby fortuna powiedziała, masz tutaj, ja ci daję.
A na zakończenie, żeby taką klamerkę tematyczną tutaj nam urządzić, przypomnę, że mówił pan o zszokowanej Europie, a ja przypomnę, że może nie zszokowane, ale bardzo zdziwione były komunistyczne władze Polski, kiedy okazało się, że właśnie środowiska związane z Komitetem Obywatelskim absolutnie zwyciężyły w tych wyborach z 1989 roku, że to był szok, że na przykład lista krajowa zawierająca znane nazwiska, że ona zdobędzie jednak poparcie, a tu nic i właśnie wielkie zdziwienie władz. I tak to bywa, że się władza czasem zdziwi, bo jest oderwana trochę od rzeczywistości.
Tak, tak. Te lata 80. to było oderwanie od rzeczywistości, ale też pamiętajmy o tym, że oni wszyscy byli wychowywani w duchu Powstania Warszawskiego. Więc trzeba tutaj podkreślić, że nasze czyny niepodległościowe, nasze powstania, a szczególnie Powstanie Warszawskie, miały ogromny wpływ na mentalność tych ludzi i poczucie, że oni to robią właśnie dla wyższej wartości. Wyższą wartością była niepodległa Polska, więc mimo, że byliśmy przykryci czapeczką czerwoną, komunistyczną, to mimo wszystko Polacy pod spodem się burzyli i wiedzieli, że za chwilę to wszystko padnie, tylko trzeba było poczekać. I 89 rok, czerwiec, to jest moment przełomu.